Wyobraźcie sobie, drodzy, że mieszkacie w maleńkim miasteczku, tutaj na terenie Australii, i śledzicie wiadomości, które codziennie już od prawie miesiąca podają, że w Australii pojawi się ze swoją oficjalną wizytą królowa Elżbieta II. Jesteście zainteresowani, czym podyktowana jest ta wizyta. Królowa już jest w podeszłym wieku, wy wiecie, że jest to szczególne wydarzenie. Czekacie zatem i pewnego dnia, kiedy wracacie do domu, zauważacie, że w skrzynce na listy znajduje się pewna koperta. Patrzycie, cóż to za koperta, ale ona ma najwyraźniej oznaczenia rządowe. Otwieracie kopertę, a tam znajdujecie zaproszenie. Uprzejmie zapraszamy pana i panią do wzięcia udziału w spotkaniu z królową Elżbietą II. Jak byście się czuli? Co przyszłoby wam wtedy do głowy? Ja już wiem, o czym na pewno każdy pan by pomyślał. Kogo tam mogę spotkać? Ciekawe, z kim porozmawiam? Jakie osobistości się tam będą znajdowały? Może będzie premier, to podejdę do niego, żeby mu coś powiedzieć. I też wiem, o czym pewnie wszystkie panie pomyślą. W co się ubiorę na takie spotkanie? Tak, moi drodzy, to normalne, że tego rodzaju myśli przychodzą nam do głowy, ale pamiętajcie, że jest całkowicie rzeczą normalną, iż musimy być świadomi, że w tekście, który zapisany jest w Księdze Objawienia Świętego Jana, zapisane są słowa niezwykle ważne. W 3 rozdziale i 18 wersecie Pan Jezus mówi do zboru laodycejskiego: radzę ci, abyś kupił u mnie szaty białe, abyś był ubrany i nie ukazał się wstyd twojej nagości. Potraficie sobie to wyobrazić? Tak, moi drodzy, szata weselna, szczególny ubiór przy każdej szczególnej okazji ma swoje znaczenie. W czasie ostatniego spotkania starałem się wam powiedzieć o jednej rzeczy. Mówiłem o tym, że są dwa zarzuty szatana, które szatan nam wszystkim przekazał. Pierwszy zarzut to, że prawo Boże jest niedobre, niesprawiedliwe i niemożliwe do przestrzegania. Zaś drugi zarzut szatana był bardzo prosty. Skoro człowiek upadł, to nie ma dla niego przebaczenia. Te oba oskarżenia szatana znajdują odpowiedź zawsze w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Starałem się wam także na ostatnim spotkaniu, na naszym ostatnim nabożeństwie, powiedzieć o ważnej sprawie, że sprawiedliwość Chrystusa przychodzi do nas w dwóch częściach. Pierwsza część to jest sprawiedliwość Chrystusa dla nas, natomiast druga część mówi nam o tym, że jest to sprawiedliwość Chrystusa w nas. Tę pierwszą omówiliśmy ostatnim razem. Dzisiaj chciałbym was zaprosić, abyście skupili całą swoją uwagę na sprawiedliwości Chrystusa w nas, bo to niezwykle ważne. Dlaczego takie ważne? Dlatego, że, moi drodzy, Ewangelia Jezusa Chrystusa, ta dobra nowina, obejmuje znacznie więcej niż jedynie przebaczenie grzechów. Że działalność Chrystusa dla nas obejmuje znacznie więcej i o tym właśnie dzisiaj sobie powiemy. Skąd tego rodzaju skojarzenia? Przeczytałem przepiękny fragment, przepiękny cytat z książce nauki Z Góry Błogosławienia. I pozwólcie, że chciałbym wam go przeczytać, a wy zwróćcie teraz uwagę na jego treść. Odpuszczenie Boże nie jest tylko aktem prawnym, przez który uznaje On nas za wolnych od potępienia. Bóg nie tylko odpuszcza grzech, ale też uwalnia nas od niego. Wielka, zbawienna miłość przemienia serca. Podoba wam się? To jest naprawdę piękne. Zwróćcie uwagę, Ellen White pisze w tej książce, że odpuszczenie Boże jest czymś tak niesamowitym, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale to jest jeszcze nie wszystko. Ta wielka miłość przemienia całkowicie nasze serca. Chcę wam powiedzieć, moi drodzy, ważną rzecz, której powinniśmy być absolutnie świadomi. Każdy powinien z nas wiedzieć i nauczyć się tego, że nie jest jedynie zbawiony przez ofiarę Chrystusa na krzyżu, ale na jego działalność jeszcze dalszą. Ja wiem, że to brzmi być może dla niektórych w tej chwili jak herezja, ale to wcale nie jest herezja. Posłuchajcie, moi drodzy, uważam, że każdy wierzący powinien zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy zbawieni nie tylko przez ofiarę Jezusa, ofiarę na Golgocie, ale także przez Jego życie w nas na co dzień. Niby oczywiste, prawda? Bo powinno być oczywiste, że każdy wierzący człowiek powinien sprawić, że życie Chrystusa stanie się jego życiem. Że charakter Chrystusa stanie się jego charakterem. Każdy z nas powinien o tym wiedzieć. Ale na temat sprawiedliwości Chrystusa nie jest... Ten temat nie jest aż tak często popularny, nawet i w naszych kościołach. Kościół, my jako Adwentyści Dnia Siódmego uważamy, że obecność Chrystusa w naszym życiu musi nas prowadzić do posłuszeństwa. I tu się zaczyna cały problem. Wiele ludzi nie lubi tego słowa. Wiele ludzi ucieka od słowa posłuszeństwo, bo jest to coś, co muszą zrobić. Nie. To jest coś, co musimy pozwolić Chrystusowi dokonać w naszym życiu. Jesteście tego świadomi? Zdajecie sobie sprawę? To jest coś niezwykle ważnego. My musimy pozwolić Chrystusowi na to, aby On dokonał w naszym życiu czegoś naprawdę wielkiego. Aby On doprowadził nas do tego posłuszeństwa. Taka jest rzeczywistość. Możemy udać się dzisiaj gdziekolwiek do jakiegokolwiek zboru. I wiecie, co zauważyłem? Że kiedy mówię, czego Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, to słyszę amen niemalże z każdego miejsca, z każdego rzędu. Ale kiedy zaczynam mówić, że to, czego dokonał, powoduje, iż On w nas pragnie doprowadzić nas do miejsca, na którym będziemy posłuszni, w tym momencie jest idealna cisza i większość ludzi nie odzywa się ani trochę. Chciałbym wam teraz takie bardzo ryzykowne zdanie pokazać na ekranie. I chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to zdanie brzmi, dlatego że ono może trochę nas szokować. Zwróćcie uwagę, jedno oskarżenie diabła, że Bóg jest w stanie przebaczyć, nie jest w stanie przebaczyć nam grzechów, znalazło odpowiedź na krzyżu. To wiemy oczywiście. Diabeł oskarżał nas w tych dwóch rzeczach, oskarżał Boga faktycznie w tych dwóch sprawach i wyraźnie mówił na ten temat, że Bóg nie jest w stanie nam przebaczyć. Nie jest w stanie. Jeżeli zgrzeszyliście, jesteście potępieni. Ale zwróćcie uwagę na to drugie oskarżenie, bo to bardzo ważne. I teraz możemy doczytać dalej na tym slajdzie, który w tej chwili mieliśmy przed chwileczką przed sobą. Natomiast drugie oskarżenie, że ludzie nie są w stanie być posłuszni Bogu, oczekuje odpowiedzi. I właśnie na ten temat dzisiaj chcemy mówić. Właśnie chcemy w taki sposób skupić naszą uwagę na tym i to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, moi drodzy, że to, o czym mówimy, to jest praca, która tworzy podstawy dla reformacji naszego życia. To, o czym mówimy, to jest właśnie uświęcenie naszego życia, które przychodzi automatycznie jako wynik naszej społeczności z Jezusem. Wydaje mi się, że są ku temu różne powody. Wiecie, to, że adwentyści na początku mówili tylko i tylko na temat uświęcenia i na temat posłuszeństwa, brało się z tego, że wiele prawd było całkowicie zapomnianych w chrześcijaństwie. I chrześcijanie zupełnie nie myśleli o tym. Ale w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy mówić na temat innych prawd i na temat tego, czego Jezus dokonał na Golgocie, wiele ludzi w naturalny sposób, i chwała Bogu za to, rzuciło się w objęcia Jezusa Chrystusa. I w tym momencie poszli z jednej skrajności w drugą. Jakże dobrze jest, jeśli te dwa kierunki, jeden, który tylko nas prowadzi do Golgoty, a drugi, który prowadzi nas także do posłuszeństwa, nagle znalazły balans. I jakże dobrze by było, żeby w każdym życiu każdego z nas ten balans został utrzymany. Pewna równowaga pomiędzy tymi rzeczami. Zatem oskarżenie diabła, że nie może nam przebaczyć Bóg grzechów, jest czymś takim, co mogłoby nas bardzo, bardzo mocno zaskoczyć. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, moi drodzy. To oskarżenie diabła. które naprawdę nie może, to drugie oskarżenie jest niezwykle, niezwykle ważne i czeka na odpowiedź. Stąd mam dla was pytanie. Jaki jest cel tego, aby Chrystus prowadził swoje sprawiedliwe życie w nas? Ja wiem, co wam przychodzi do głowy w tej chwili. No, zbawienie, żebyśmy się znaleźli w niebie. I to jest nasz błąd. To jest także celem. Ale czy to jest rzeczywiście jedynym celem? Głównym celem stworzenia człowieka, jak czytamy w proroctwie Izajasza, i głównym celem całej działalności Chrystusa dla naszego zbawienia jest to, abyśmy wreszcie znowu żyli tylko i oddawali chwałę Bogu i oddawali Mu cześć. Nie mylmy pewnych rzeczy. Ja wiem, że naszym interesem jest, aby się tam znaleźć. I zdaję sobie sprawę, że bardzo często mylimy te rzeczy. Wiecie, skąd wziąłem tego rodzaju myśl? Bardzo proste. Jezus Chrystus, kiedy wygłosił kazanie na górze, a czytamy o tym w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, powiedział niesamowite słowa. Popatrzcie na ten tekst, który się w tej chwili pojawi. Jest napisane, tak niech świeci wasza światłość wobec ludzi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. A zatem wszystko, cokolwiek czynimy, jak żyjemy, ma służyć temu, aby uwielbić naszego Boga, aby oddać Mu chwałę. Poselstwo pierwszego anioła 14 rozdziału Księgi Objawienia mówi to samo, nieprawdaż? Że jest grupa ludzi, która co robi? Która wierzy w Boga jako Stworzyciela, która oddaje Mu cześć, chwałę, która nawet boi się Boga, ale to nie na zasadzie lęku, przerażenia, tylko na zasadzie lojalności. I ta grupa co robi? Oddaje Bogu chwałę. Czci Boga. I to niezwykle ważne, abyśmy o tym pamiętali przez cały czas w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że nie tylko w celu zobaczenia nas w niebie Jezus dokonuje tych rzeczy. On chce nas doprowadzić do właściwego celu, dla którego żyjemy tutaj na ziemi. Kiedyś, pamiętam, spotkałem się z pewnym człowiekiem, który powiedział mi niezwykle ciekawe słowa. Powiedział mi tak, no to przeczytałem, pastorze, pewną bardzo ciekawą książkę i kilka artykułów na temat perfekcjonizmu. I muszę pastorowi powiedzieć, że teraz już wiem, co powinienem robić. Mam być doskonały, mam osiągnąć pewien poziom w życiu i wtedy mogę liczyć na zbawienie. Wow. To jest jedynie, moi drodzy, legalizm. To jest zbawienie z uczynków. To jest dokładnie to, co nazywamy behawioryzmem dzisiaj w religii. Wszystko polega na naszej uczynkowości. Nie na tym to polega. To znaczy, że nie musimy być doskonali? A kto to powiedział, że nie musimy? To są pewne rzeczy, które musimy dobrze zrozumieć, bo to ma wielkie dla nas wszystkich znaczenie. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, dał nam doskonały przykład tego. Popatrzcie w tej chwili. Napisałem takie zdanie. Doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu jest możliwe tylko dzięki łasce Chrystusa. I ja wierzę tak. To jest możliwe. To jest do osiągnięcia. Pamiętajmy, że to jest coś, co stanowi nie tyle podstawę naszego zbawienia, ale warunek naszego zbawienia. A jest pewna różnica pomiędzy podstawą a warunkiem. Rozumiecie? Podstawą zbawienia było zawsze to, czego dokonał Jezus Chrystus. A warunek to my mamy dokonać? Nie, to też dokonuje Jezus Chrystus. No to po co o tych rzeczach mówię? O, muszę wam powiedzieć, to jest dokładnie tak, jakbyśmy powiedzieli teraz, według Boga powinniśmy święcić dzień sobotni. Jako sabat Pana Boga naszego. Ale święcenie sabatu wcale nam nie daje zbawienia. A równocześnie nie wyobrażam sobie, aby ktoś był zbawiony i nie święcił sabatu. Skomplikowałem jeszcze bardziej? Zrobimy jeszcze krok dalej. Może spróbuję to wyjaśnić jeszcze inaczej. Nigdy nie będziemy zbawieni przez to, że pozwoliliśmy Chrystusowi, aby w nas czegoś dokonał. Ale nie będziemy także zbawieni, jeśli Mu na to nie pozwolimy. Musimy pozwolić Chrystusowi, żeby dokonał wszystko dla naszego zbawienia w naszym życiu. Nasz udział polega na tym, aby pozwolić Mu działać. Jak to rozumieć? Jest takie jedno miejsce w Słowie Bożym, które mnie zawsze fascynowało. W związku z tym chciałbym dzisiaj zaprosić was, abyśmy sięgnęli do 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale znajduje się historia, którą nazywamy historię o uczcie weselnej. Był pewien król. Król, który wydawał który miał syna i syn zdecydował się wziąć ślub, ożenić z pewną niewiastą. W związku z tym król wydaje wielkie przyjęcie, wielką ucztę weselną. Jak czytamy w tym rozdziale w 3 wersecie, popatrzcie, tam napisane jest bardzo wyraźnie. I posłał sługi swoje, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. O, dość dziwne, prawda? Na wesele, jeżeli się jest zaproszonym, raczej przychodzimy i raczej czujemy się zaszczyceni zaproszeniem. Ale ci ludzie nie chcieli przyjść. My wiemy doskonale, że to pierwsze zaproszenie skierowane było do Żydów, do wybranego narodu. To oni mieli przyjść na wesele. Nie tylko, żeby tylko oni tam byli, ale byli tymi pierwszymi, którzy mieli zakosztować tego i zaproszenie do nich zostało skierowane. Ale nie skorzystali. W związku z tym król posyła kolejnych posłańców, ale ci zostali pobici i zabici niektórzy. Czego się dowiadujemy z Ewangelii? Król się tak zdenerwował, tak oburzył na całą sytuację, że zresztą przeczytajmy te teksty, dlatego od 7 wersetu czytamy takie słowa. Gdy król o tym usłyszał, rozgniewał się i posławszy swoje wojska, wytracił owych morderców i spalił ich miasto. Wtedy powiedział swoim sługom, wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstajne drogi, a kogokolwiek znajdziecie, zaproście na wesele. Co zatem robią słudzy? Wykonują polecenie króla. Udają się na autostrady, na rozstajne drogi, na różne miejsca i zapraszają ludzi. Ale jest bardzo, bardzo dla mnie ciekawe to, co zapisane zostało w 10 wersecie. Chciałbym, abyście w tej chwili zwrócili uwagę na te słowa, bo to jest bardzo ważne. 10 werset 22 rozdziału. Przepraszam, ja się rozpędziłem troszeczkę i teraz go właśnie chcę wam pokazać. O, popatrzcie na to. Wyszedłszy więc na drogi, słudzy owi zgromadzili wszystkich, których znaleźli. Złych i dobrych, i zapełniło się wesele gośćmi. Jak się wam ten tekst podoba? A propos, jeżeli są pośród was słuchających w tej chwili dobrzy ludzie, zaproszenie jest dla was. A teraz się boję tego pytania, ale jeśli pośród was są słuchających jacyś źli ludzie, zaproszenie też jest dla was. Tekst wyraźnie mówi, że zaproszenie zostało skierowane do każdego człowieka, kogo mieli spotkać. Zatem ktokolwiek nas słucha, cieszmy się. Bóg kieruje do nas zaproszenie. Mimo faktu, że ludzie otrzymali zaproszenie, ich podejście do tego zaproszenia było różne. Zresztą zdajemy sobie sprawę. Jedni chcieli przyjść, bo jeszcze nigdy nie byli w Pałacu Królewskim. W związku z tym pójdziemy tam, to zobaczymy. Inni chcieli przyjść, dlatego że chcieli wreszcie po raz pierwszy się najeść dobrze. Ale inni byli gotowi tam przyjść, dlatego że doskonale wiedzieli, że syn króla dokonał dla nich czegoś wielkiego. I dlatego zdecydowali się pójść. Pamiętajmy o tym, moi drodzy. To niezwykle ważne. Syn króla wszechświata dokonał dla nas czegoś najważniejszego, najwspanialszego. Dlatego że wyjście na drogi i zapraszanie wszystkich nie jest niczym innym jak Ewangelia, która została skierowana do pogan, do wszystkich, do takich jak my, którzy nie jesteśmy z rodu żydowskiego, a jednak zostaliśmy zaproszeni. Ważne. To są ludzie, którzy siedzą przy stołach w czasie uczty weselnej. Ludzie ze świata chrześcijańskiego. Są to ludzie, których my reprezentujemy. My wszyscy. My tutaj, którzy jesteśmy w tej chwili zajęci transmisją tego nabożeństwa, wy wszyscy, którzy siedzicie w tej chwili przed swoimi telewizorami lub swoimi iPadami, czy czymkolwiek, jakimkolwiek gadżetem, z którego korzystacie. Ale jedna rzecz się stała dziwna według tej przypowieści. W pewnym momencie król zdecydował, że przejdzie się pomiędzy stołami i przyjrzy się wszystkim gościom. Co za zaszczyt! Król idzie zatem pomiędzy stołami, przygląda się wszystkim i pośród nich znajduje jednego człowieka, który nie jest odpowiednio ubrany, jak na ucztę weselną. W 12 wersecie czytamy ciekawe słowa. Pan Jezus w swojej przypowieści mówi o tym, że król odzywa się do niego bardzo ciepło. Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on oniemiał. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego oniemiał? Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że za dni Chrystusa był bardzo dziwny zwyczaj. Jeśli król posyłał zaproszenie na jakiekolwiek przyjęcie, posyłał je w pełnym pakiecie, łącznie z szatą, którą należało założyć. Pomyślcie o tych ludziach dobrych i złych, którzy z ulicy zostali zabrani na przyjęcie, którzy nagle znajdują się na przyjęciu. Ci ludzie, wszyscy teraz, nawet jeśli po raz pierwszy w życiu założyli coś tak pięknego jak szata przysłana przez króla, mogli czuć się jak milionerzy. Mogli czuć się wyśmienicie dobrze. Jeden tylko człowiek nie założył szaty. Nie ma wątpliwości, że ją otrzymał. A jak to tam było w tym trzecim rozdziale Księgi Objawienia świętego Jana? Że kiedy nie mamy tej szaty, to jesteśmy nadzy. No tak czy owak. Czy był nagi, czy nie był nagi, zostawmy to w tej chwili. Jedno jest pewne. Nie był odpowiednio ubrany na przyjęcie do króla. Tak sobie pomyślałem w tej chwili, kochani, że każde nasze nabożeństwo jest spotkaniem z królem. Przychodzimy na ucztę do króla. Dlatego ubieramy się tak, jak tylko możemy najlepiej, aby w jakiś sposób zaprezentować swój szacunek, bo nie ubranie się w szatę, którą król posyła, jest niczym innym jak wzgardzeniem królem, jak z lekceważeniem króla, jak z obojętnością podejście do tego. Co mi tam szata? To też smutno brzmią słowa 13 wersetu, które mówią, jak król zareagował. Popatrzcie. Wtedy powiedział król sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Inaczej mówiąc, jest wielu zaproszonych, ale nie wszyscy zdecydowali się przyjąć zaproszenie. Albo jeszcze inaczej, przyjęli część Ewangelii. Powiedzieli, Jezus Chrystus umarł na Golgocie, jest wszystko, halleluja, już nic nas nie obchodzi. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. I to jest właśnie herezją. Musimy pozwolić Chrystusowi na działanie w naszym życiu. Przyszli, aby skorzystać z dobrodziejstwa uczty, ale nie mieli żadnego pragnienia uhonorować króla w sposób, jaki on tego oczekiwał. Pamiętajmy o tym, moi drodzy, bo to niezwykle ważne. Znowu mam jedno zdanie, które napisałem i które chcę, żebyście też przeczytali wraz ze mną. Popatrzcie na to. Jeśli głównym celem człowieka jest, gdy przyjmie dobrą nowinę Ewangelii, dostanie się do nieba, to czy jest jakaś szansa, że się tam znajdzie? Wiecie, dlaczego takie pytanie stawiam? Powiem wam od razu dlaczego. Dlatego, że jeśli głównym celem jest tylko, żeby być w niebie, to jest za mało. Zapamiętajcie te dwa słowa. To jest za mało. Oczywiście, że chcemy się tam dostać. Wcale temu nie zaprzeczam. Oczywiście, że chcemy być na uczcie weselnej. Wcale temu nie zaprzeczam. Chcemy się znaleźć w Królestwie Bożym. To jest absolutnie oczywiste. Wiecie, ale w naszym oczekiwaniu na to, aby się tam dostać, chcemy mieć pewność, że tam się nam uda dostać, że będziemy i zapominamy o tej ważnej rzeczy, że powinniśmy skorzystać z szaty, którą on przygotował. Jest coś znacznie ważniejsze w życiu chrześcijanina, jak tylko dostanie się do nieba. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. I powiecie, czy to jest możliwe, żebyśmy takie coś powiedzieli? Coś ważniejsze niż dostanie się do nieba? Tak. Jest to oddawanie czci Bogu, czci Chrystusowi za to wszystko, czego dokonał. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że osobiście myślę, że gdybym się tam nie znalazł, byłoby smutno Jezusowi. I powiem wam, że gdybyście, ktokolwiek z was się tam nie znalazł, Jezus będzie bardzo zasmucony tym. On pragnie, abyśmy tam wszyscy byli. Ale On pragnie, abyśmy tam byli z pełnym rozumieniem, że jesteśmy tam, więc oddajemy Mu chwałę i cześć nieustannie. Jeśli poprzestaniemy tylko na przebaczeniu, czyli usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i nie włączymy w tym tę ważniejszą sprawę, to zupełnie nie rozumiemy wielkiego boju, o co naprawdę chodzi. Więc wróćmy do tego zaproszenia. Załóżmy, że rzeczywiście Elżbieta II zaprosiła was i macie się udać do Pałacu Królewskiego w Buckingham w Londynie i macie być tam. Jak się ubierzecie? Jak się przygotujecie na to spotkanie? Pozwólcie, że podzielę się z wami jedną historią. Polskę odwiedzał bardzo często dr Bert Beach. Miałem ten przywilej, aby towarzyszyć doktorowi Beachowi przez wiele jego wizyt. A jak mówię wiele, to powiem wam, że w latach swojej służby dr Beach odwiedził Polskę 45 razy. Z czego ja sądzę, że przynajmniej 30 towarzyszyłem mu regularnie przy każdej wizycie jako jego tłumacz, jako jego przewodnik. Doktor Beach za każdym razem w Polsce mówił: Roman, jeśli znajdziesz się w Waszyngtonie, zabieram cię do klubu Kosmos. Niewiele to dla mnie znaczyło, zatem powiedziałem dziękuję, uśmiechając się. Ale przyszedł pewien dzień, kiedy znalazłem się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. I właśnie spotkałem się po południu z doktorem Beachem, który powiedział: Roman, ty tu jesteś, nie wiedziałem. Nigdzie nie idź przypadkiem czegokolwiek jeść. Zabieram cię do klubu Kosmos. Dalej nie wiedziałem, co to znaczy. Jechaliśmy jego samochodem, aż w końcu podjechał pod piękny pałacyk, gdzie zatrzymał się przed wejściem, wyszedł z samochodu, portierowi dał kluczyki samochodu i zapytał mnie tylko: masz marynarkę, czy wejdziemy do szeregu? Jak nie masz, nie przejmuj się, jest szatnia. Zdziwiony wszedłem do klubu Kosmos. W szatni znajdowały się pełne smokingi, garnitury dla każdego przyjezdnego, który chciał skorzystać, bo nikt nie wchodzi do klubu Kosmos na Pennsylvania Road w Waszyngtonie, gdzie jadają ministrowie, gdzie od czasu do czasu jada sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Nikt nie wchodzi nieodpowiednio ubrany. Pamiętam, jak siedzieliśmy we dwójkę przy dużym okrągłym stole, obsługiwani przez 7 kelnerów. Członkiem klubu Kosmos może być tylko ktoś, kto ma przynajmniej jeden tytuł doktora. Doktor Beach miał 2 doktoraty, w związku z tym był tam członkiem klubu i był bardzo znany i szanowany przez wszystkich. Ale to jeszcze nie było wszystko. Pomyślałem sobie, dlaczego? Bo nie wypada być byle jak ubranym w takim nieodpowiednim miejscu. Jak sądzicie? Jak jest z nami? Jesteśmy naprawdę zainteresowani przyjęciem szaty weselnej? Chciałbym wam powiedzieć i zacytować za chwileczkę 2 króciuteńkie fragmenty z książki Przypowieści Chrystusa, gdzie Ellen White bardzo ciekawie wypowiada się na te tematy. I całym sercem zachęcam was, przeczytajcie ten jeden rozdział z tej książki. Rozdział ma tytuł Bez szaty weselnej. Przeczytajcie ten rozdział koniecznie, to jest tylko kilka stron. A zobaczycie rzeczy naprawdę niesamowite. Jeden z cytatów, który chcę teraz przywołać, zapisany jest na stronie 201. Popatrzcie na ten cytat. Weselna szata, o której mowa w przypowieści, wyobraża charakter czysty, bez skazy, jaką będą posiadać naśladowcy Chrystusa. Podkreśliłem 2 słowa specjalnie. Zauważyliście? Tu nie jest powiedziane, jaką posiadają dzisiaj, teraz, w tej chwili, ale będą posiadać naśladowcy Chrystusa. Ten czas przyszły jest tutaj bardzo ważny. Dlatego, że często ludzie przychodzą do mnie i stawiają pytania i te pytania są niesamowite. Wiecie, jak one brzmią? Popatrzcie. Jak doskonałym muszę być jeszcze przed przyjściem Jezusa? Jak muszę być doskonały przed końcem czasu łaski? Zostawcie to Chrystusowi. Nie troszcie się o doskonałość, tylko o obecność Chrystusa w waszym życiu. Sprawcie, żeby Chrystus mógł dokonywać wszystkiego, czego tylko pragnie dla waszego zbawienia. To jest coś, co się liczy. To jest coś, co ma tak wielkie znaczenie. Zatem mówimy o czymś, czego tylko On może dokonać w naszym życiu. Mówimy o czymś, co jest konieczne dla zbawienia, ale nie z naszej strony, tylko z Jego strony. Mówimy o posłuszeństwie, które On sprawia w nas, jeśli rzucamy się w Jego ramiona, jeśli pozwolimy Mu na takie działania. I to jest dokładnie to, o co chodziło Jezusowi, kiedy pisze list do zboru w Laodycei. Kupcie u mnie szatę, białą szatę, szatę, która przykryje was wszystkich, przykryje waszą haniebną nagość. Jak będą reagowali ci ludzie, którzy znajdą się wśród zbawionych? Patrzcie na rozdział proroctwa Izajasza, 23 rozdział i tam, moi drodzy, i tam w 23 rozdziale wiersz 6. Popatrzcie, co tam jest napisane. A to jest imię, którym będą go nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Zatem zbawieni wszyscy będą świadomi, gdzie i skąd wzięła się ta sprawiedliwość Boża. Popatrzcie na Księgę Objawienia i tam popatrzmy na 19 rozdział i tam werset 8, gdzie mamy znowu napisane dokładnie podobną rzecz i dano jej, tej niewieście, ubrać się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Tak Jezus nas zaprasza, drodzy, i czeka na to, abyśmy zechcieli przyjąć od Niego dwie rzeczy. On pragnie, abyśmy przyjęli Jego przebaczenie i tego bardzo potrzebujemy, ale pragnie, abyśmy także chcieli przyjąć Jego moc, abyśmy żyli faktycznie bez grzechu. Bardzo to ważne i bardzo piękne, o czym Jezus mówi. Faktycznie mówimy w tej chwili o usprawiedliwieniu, jak to teologia nazywa, i o uświęceniu. Usprawiedliwienie to przebaczenie grzechów. Uświęcenie to wzrost w Nim i życie coraz bardziej polegające tylko na Nim, w łączności z Nim. Uświęcenie, które jest dziełem takim samym stopniu jak usprawiedliwienie dla każdego z nas, który jest darem Bożym w takim samym stopniu jak usprawiedliwienie, jak przebaczenie grzechów. I to jest to, o czym nie wolno nam zapominać. Każdy syn, każda córka Adama może znaleźć doskonałe posłuszeństwo dzięki łasce i dzięki mocy Jezusa Chrystusa. Chrystus przyszedł na ziemię jako człowiek i pokazał właśnie połączenie człowieczeństwa z boskością. I to jest tak niesamowicie istotne, bo to połączenie człowieczeństwa z boskością może przynieść całkowite posłuszeństwo wszystkiemu, czego Bóg oczekuje. Ale nie zapominajmy, to nie jest wysiłek człowieczeństwa, to jest połączenie człowieczeństwa z boskością. W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, Jan napisał przepiękne słowa. Jakże mógłbym ich nie zacytować w tej chwili. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. I w końcu, to już na koniec, ten cytat z przypowieści Chrystusa, który zapowiadałem wcześniej. Zwróćcie na to uwagę. Przez swoje doskonałe posłuszeństwo umożliwił każdemu człowiekowi zachowanie przykazań. Jeśli podporządkujemy się Chrystusowi, nasze serca złączą się z Jego sercem. Jego wola będzie naszą wolą. Nasza świadomość będzie zgodna z Jego życiem. Jest to właśnie przyodzianie się szatą Jego sprawiedliwości. Przepiękny cytat. Jakie to ważne w naszym życiu, abyśmy umieli w taki sposób postępować. Tak, zdaję sobie sprawę, że w tej chwili prawdopodobnie wszyscy, którzy słuchamy tych słów, możemy podzielić się na trzy grupy. Są jedni, którzy zaczynają się lekko denerwować. Denerwować bardzo z uzasadnionego powodu. Ktoś może powiedzieć, że no to co jest ta sprawiedliwość Chrystusa dla nas, to ma polegać na tym, że ja mam znaleźć pewność zbawienia. Tak, oczywiście. I co mam znaleźć? Mam znaleźć zaproszenie na ucztę? Tak, oczywiście, że tak. Bo inaczej bez tej sprawiedliwości, bez tej szaty nas wyrzucą. Być może druga grupa teraz jest tą grupą, która już znalazła to połączenie z boskością. Z boską mocą. I chwała Bogu za to. I czujecie się fantastycznie. Nie dlatego, że coś wy potraficie, ale dlatego, że On potrafi wszystko. Ale być może jest i trzecia grupa. Są i tacy, którzy jeszcze nie doszli do tego miejsca, czują się wciąż upadającymi, słabymi. Jaką mamy szansę na to wszystko? Czy człowiek, ktoś zapyta, który czuje, że grzech go oddzielił od Boga, ma szansę znaleźć pokój? Czy ktoś, kto nadal jest w mocy zła, ma szansę znaleźć pokój? Czy osoba, która unika rzeczywistości, bo czuje się przegrana, ma szansę znaleźć pokój? Czy człowiek, który pogrążony jest w grzechu samolubstwa, braku miłości, ma szansę znaleźć pokój? Tak, moi drodzy, mamy pełną szansę na to, jeśli tylko wyciągniemy swoją dłoń w Jego kierunku. Jeśli będzie mógł nas uchwycić i poprowadzić, wtedy mamy pełną szansę. Jakże bardzo chciałbym was zachęcić, abyśmy rzucili się w Jego ramiona i spróbowali iść Jego śladem. Boże ukochany, całym sercem prosimy Ciebie o to, abyś Ty ujął nas swoją ręką i abyś dał nam odwagę wyciągać rękę w Twoim kierunku, abyśmy chcieli iść Twoim śladem. Daj, Panie, abyśmy mogli jak najlepiej z Tobą wędrować przez życie. Proszę o taką mądrość i takie zwycięstwo dla nas wszystkich, ufając, że wysłuchasz, że pobłogosławisz i poprowadzisz nas. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego drogiego Zbawcy, o to proszę. Amen.